rakierem idzie.
Aha. Ja bym musiał coś podobnego mieć. Ja bym musiał to mieć coś podobnego.
Żeby jednak te daty się znajdowały, bo zawsze ludzie chcą się dowiedzieć data. Kiedy to było zrobione?
To datę pan może powiedzieć, natomiast ja znam wielu malarzy, którzy nigdy daty nie podpisywały. Tak? No i ludzie podpisują się normalnie, bo ja nie mogę być taki.
Dobrze, jest gotowe. Więc ten 17 punkt dostarczania żeśmy załatwili, już wiem jak to się załatwia, jak to załatwię przez Hartwiga. I tutaj umówię tego konserwatora.
A właśnie, a propos skrzyń, bo ten, tak. Bo szwagier mówił, że on je przywiezie z działki, widać, że on jakoś, nie wiem, czy on nie chce, żebym tam ktoś na tej działce się bałendał czy coś, tylko że mu chyba trzeba będzie za benzynę zwrócić.
Wszystko mu zwrócę, od A do Z.
Warunki, wie pan, w których wydanie A do Z benzyny według tego, to on musi już ją później na czarnym rynku kupić, wie pan.
Zwrócę mu wszystko, proszę go uprzedzić, żeby nie miał żadnych z tego powodu zahamów. Dobrze, ale żeby on przyjdzie, żebyśmy od razu widzieli, ile możemy na to liczyć, ile
ja mu mówię, że pan ewentualnie do niego zadzwoni, żebyś pan z nim umówił. Może pan zanotuje sobie
dobrze.
Jego parametry i on to sobie mówi, że on to w poniedziałek mógłby przyjść.
Dobrze. Możemy do niego od razu zadzwonić?
Tak, to możemy nawet od razu, ile on będzie tak. Oczywiście w domu, więc on jest Emil Kutz się nazywa.
Dobrze. To ja do niego zadzwonię, czy pan?
No ja mogę dzwonić teraz dobrze. Do niego, ale zadzwonię. Może w kupinie się panu mówi, a 33 dni.
Emil
Kutz. 33
33
92
92
76
6 to jest
żąda by był uszkodzony numer, może jest. Cześć Beksiński mówi. Słuchaj Emilu, ja ci faceta dam, to się może z nim już uzgodnisz co do terminu i ewentualnie gdzie to podrzucić, dobra? Dobrze, dobrze, już czekam. Aha, bo jeszcze coś do napisania, bo muszę już
tutaj to zrobić.
A no to teoretycznie niby można byłoby podrzucić.
No dobra, co podsadzać.
Tylko że. Chyba żeby to od razu było, wie pan, ale tu jeszcze trzeba będzie pewnie jedną z nich adaptować tą większą, bo tych większych nie będzie tyle obrazów kwadratowych i trzeba
a
zaadaptować.
Trzeba będzie każdy prawdopodobnie zbudować.
Bo. Tak, tak, już daję ci telefon.
Dzień dobry, panu Dmochowski mówi. Proszę pana, więc jak moglibyśmy się umówić? Po pierwsze chciałbym uprzedzić, że oczywiście zwrócę panu za benzynę, bo wiem, że to kosztuje i wiem, czym benzyna w Polsce jest. Jak byśmy się mogli umówić, żeby to przywieźć do pana Beksińskiego, gdzie moglibyśmy załadować te obrazy? Tak, tak, tak. Proszę pana... No oczywiście, tak. Proszę pana, sekundkę jedną. Kiedy by panu to najmniejszy problem sprawił?
Wszystko jedno. Wszystko jedno.
Proszę pana, czy moglibyśmy się umówić w poniedziałek 16? Tak? Dobrze. Dobrze, wieczorem, tak? I gdzie to życzyłby pan sobie, żeby złożyć? Czy w piwnicy, czy tu?
Proszę pana, tu żadnej piwnicy nie ma. Po prostu trzeba wnieść i trzeba...
Czyli ja muszę być, żeby pomóc to wnieść. Proszę pana... Nie, tak? Aha, nie. No dobrze, dobrze.
Tu największy problem jest problem miejsca, wie pan, na to wszystko.
Przed drzwiami by pan to zostawił, tak? Dobrze. Czy można to zostawić?
Ja myślę,
na
że przez jeden dzień.
Tak, dobrze, doskonale, dobrze, proszę pana, dobrze. To ja sobie to w takim razie 17, wierzę, 18 bym to z panem Beksińskim wykorzystał, to wprowadził do domu. Dobrze, doskonale. Jak ja będę panu mógł zwrócić pieniądze przez pana Beksińskiego? Bo nie wiem, czy ja wtedy będę. Nie będzie prawdopodobnie wieczorem w poniedziałek u pana Beksińskiego. Czy mogę przez niego zostawić? Tak? Dobrze. To pan określi tylko sumę i ja zostawię. Doskonale. Dobrze. Tak jest, tak jest. Jeżeli będzie pan kogoś miał, kogo pan będzie musiał opłacić, to proszę to wliczyć wszystko. Doskonale. Dziękuję serdecznie panu. Do widzenia panu. Więc on określi na karteczce, co jest tym winien, zostawi panu po prostu zostawi.
Dalej, no, nie wiem, że się mówię, jak ja. Ja zjeść wszystko, co jest pod ręką. Gdy jadł, to jak ten pierwszy, co oglądałem w podręczniku psychologii z przeciętym nerwem błędnym,
tak.
Jadł tak długo, aż mu brzuch pękł.
Ach tak.
To nerw błędny informuje, w którym momencie żołądek jest nasycony.
Tak.
I uczucie głodu przestaje się pojawiać.
Aha. Mnie by po prostu on nie działał.
Więc w każdym podręczniku psychologii jest fotografia psa, który nie wie pan tak długo, aż mu brzuch pęknie, ponieważ ma przecięty nerw błędny. Jest to, staje się tam na 10 stronie czy na 15, w wyjaśnieniu bodźców. No, ale...
Nie widziałeś mnie o tym. Wiedziałem tylko, że kobiety rodzą pod wpływem znieczulenia, żeby mieć poród bezbolesny, to potrafią urodzić, nie wiedząc, kiedy urodziły. Także stale muszą być pod kontrolą, żeby nie zadusili dziecka. Tak mi wczoraj tłumaczyła jedna pielęgniarka, która sama oczekuje dziecka. W takim razie byliśmy na punkcie 17 bez zmian, 18. A, więc 18 punkt tak jest. Zmiana przepisów prawnych. W razie zmiany przepisów dotyczących podatków w Polsce lub we Francji, stwarzających sytuację nie do zniesienia przez jedną ze strony, starać się będą znaleźć wyjście polubowne. W wypadku nieznalezienia wyjścia polubownego, w drodze wyjątku umowa może być zawieszona na żądanie jednej ze stron do chwili ustania przeszkody prawnej, po czym zostanie ona jak najrychlej podjęta na dotychczasowych warunkach. W okresie zawieszenia umowy obie strony wolne będą od żadnych zobowiązań, prócz permanentnego prawa pobyty zakupu trzech obrazów w skali rocznej po stałej cenie $1000 za obraz. Więc ja chciałem to uściślić. W tym sensie, jak widzi pan, nie tylko nie mam ochoty zrywać umowy, ale wręcz odwrotnie, chcę zagwarantować jej trwanie do maksimum aż. Więc ja proponowałem tak. W wypadku nieznalezienia wyjścia polubownego, przepis punktu 5, to znaczy przepis o możliwości ucieczki do arbitrów, tak? Może być zastosowany. Gdybyśmy nie znaleźli.
No załóżmy, że wie pan, no powstanie kompletny zakaz wywozu dzieł sztuki z Polski, a równocześnie kara śmierci za posiadanie dolarów. No i co?
Nie, no takim wypadku. Właśnie o to chodzi, że to są ewidentne sytuacje. Ale mogą być sytuacje mniej ewidentne, w których w takim razie po prostu jeden uważając, że przepisy są bardzo kłopotliwe, drugi uważając, że przepisy nie są na tyle kłopotliwe, żeby zawieszać umowę, że można je obejść, żebyśmy po prostu uciekli się do trzeciej osoby, która zdecyduje. Dobrze? I teraz tak, w absolutnie ostatecznym wypadku na żądanie arbitrów umowa może być zawieszona do chwili ustania. Dobrze? Bo mnie zależy na tej umowie. Ja bym chciał, żeby ona ani nie tylko nie została zerwana, nigdy nie została zawieszona. Myśmy wszystkiego dołożyli, żeby ona trwała. Także jak widzi pan, nie cienia wątpliwości we mnie nie ma co do tego, że nam się uda.
Pan jest optymistą, a widać pana przeciwieństwa do pewnej granicy, bo ta granica zawsze istnieje, też jest na szczurach w labiryncie sprawdzana. Wie pan, tu jest zniechęcenie, zaczyna jednak brać górę nad słoniną, że jest coś tam ukryta.
Może taki moment i nadejdzie. Ja jestem człowiekiem, który tyle w życiu razy był zaskoczony własnymi reakcjami, tyle razy przekonywał się, że sam siebie zawodził w swoich nadziejach. Nigdy ręki nie dam do wycięcia, że ja to nigdy. Ale znam się znowu na tyle, żeby wiedzieć, jakie są u mnie mechanizmy powodujące przekonanie i jakie są mechanizmy powodujące zwątpienie. I wiem, że w tych, które obecnie panują, na zwątpienie nie ma miejsca. Tak, punkt 19 bez zmian. Punkt 20 bez zmian, punkt 21 bez zmian, punkt 23, punkt 22, 22. PDS zobowiązuje się do wywozu namalowanych o nowo obrazów 2 lub 3 razy do roku. Do niego należy ewentualne oskrzyniowanie, uzyskanie pozwolenia na wywóz, przewóz obrazów i ich asekurację. I dodaje, co do kosztów asekuracji, patrz punkt 17.
Natomiast to, jak ja rozumiem, dotyczy po prostu strony technicznej, że mnie to nic nie obchodzi.
To pana zupełnie nie interesuje.
Nie chodzi, że miałem...
Nie ma pan żadnych obowiązków pójścia na pocztę, na dania.
Nie musiałem jakichś tańców brzucha, ja mam robić...
Ale to po prostu nie obchodzi. To, żeby pan łaskaw jest dzisiaj ułatwić to tymi skrzyniami, jest, nie wiem, pana gestem, ale nie jest żadnym obowiązkiem na przyszłość przygotowania mi skrzyń, od nas wysłania tego. Ja będę miał ludzi, którzy mi to zrobią, albo sam przyjadę do Polski i sam to zrobię. Dobrze. Więc co do kosztów asekuracji, patrz punkt 17. Punkt 23. Do punktu A. Punkt A był taki. PD zobowiązuje się do reklamy ZB poza Polską, a w szczególności do A. Wystawienia obrazów w galerii w Paryżu. Dodaje w Paryżu na swój koszt lub we współpracy z wybranymi przez siebie osobami. O co mi chodzi? I B jest tak samo, sporządzenia prospektów, ewentualnych plakatów z obrazami ZB, kart pocztowych. I dodaję również, na swój koszt lub we współpracy z wybranymi przez siebie osobami. Może się okazać, że ja znajdę po prostu sponsorów, którzy, żeby nadać większego, szybszego rytmu, dołączą się do mnie. Zresztą takim jest celem między innymi moje teraz rozsyłanie tego katalogu. Znaleźć ludzi, którzy powiedzą chętnie, Centrum Kulturowym pana u nas wystawimy i dołączamy się do tego, więc chciałbym, żeby to było przewidziane, że ja na mój koszt wystawiam albo we współpracy z wybranymi osobami.
No ale to w zasadzie między nami jest obojętne, prawda?
To jest obojętne, ale mogłoby się okazać, żeby pan mi powiedział tak, przepraszam, ten facet mi się zupełnie nie podoba, ja nie chcę, żeby pan z nim współpracował, bo ja go nie wiem. Dzisiaj pan tego człowieka nie zna. Ale za 5 lat...
Lubienia, nie lubienia chyba. To znaczy w Polsce mnie wykluczą, że mogłaby powstać taka sytuacja. Tak, wie pan, bo tu jest zupełny dom wariatów z racji tego, co mówiłem przed chwilą. Że po prostu Albin Siwak dołączający się do pana, wie pan, załatwiłby mnie towarzysko z kolei, wie pan...
Pan mnie naprawdę psuje.
A czy jest herbata?
Jest.
Bo mogę zrobić, bo cały czas mi tam to furczynaka.
Dziękuję bardzo. Ale ja pozwolę sobie właśnie za jakieś pół godzinki tam pójść do kuchni i może
wszystko
sobie sam
stoi
zrobić.
Na gazie.
Dobrze.
Ja teraz sobie tam podłogę zmyję.
Dziękuję.
To za pół godziny proszę jeszcze nie przychodzić.
Dziękuję bardzo. Ja stale mam pewne idee fix. Jedna z tych idei fix jest, że pan się na końcu do tego, na ten zachód przeniesie. Bo tutaj po prostu nie sposób rzec.
No o ile, proszę pana, o ile zacznie się...
A ponieważ ja wierzę w to, że na pewno się zacznie, więc wierzę w to, że pan się przeniesie. A ponieważ się przyniesie pan, zacznie się wtedy normalne życie. Pan nawiąże znajomości, stosunki w tym świecie i będzie pan pewnych ludzi lubił i pewnych ludzi pan nie będzie cierpiał.
Prawdopodobnie nawiążę, bo w Warszawie nie nawiązałem. Mhm. Ja jestem raczej, wie pan, przeniesiemy się do Paryża. Będę tak samo stał przed stalugami, jak zupełnie giota, wie pan, przez cały dzień i malował, no po prostu zostanie...
Pani tego ci maluje dziennie?
To zależy, ale w zasadzie nic innego nie robię, wie pan. No, wieczorem odpadam od stalu, jeżeli mam co do poczytania, powiedzmy przyjdzie nowy numer polityki, czy forum, ja mogę sobie to przejrzeć, ponieważ to przychodzi raz w tygodniu i ja na przejrzenie tego potrzebuję jednego wieczoru. To później już właściwie, no staram się żonę namówić, żeby się przejść i piękne osiedle pooglądać, wie pan, żeby cokolwiek zrobić, a już nie malować. I nie ma alternatywy. Życie towarzyskie, jak żeśmy już wczoraj rozmawiali, jest czymś, co dość ciężko utrzymać na wymaganej częstotliwości. Troszeczkę się przegniepały i nagle zwala się tłum znajomych, z którymi już później uniemożliwiają pracę. Troszeczkę za mało, to już nie ma żywego ducha. Ja praktycznie mam tę drugą ewentualność, to znaczy raczej obciąłem, czyli bawię się w malowanie i właściwie tak na dobrą sprawę rozpędzam życie w sposób idiotyczny, tylko że innej alternatywy również nie ma. Każda alternatywa przy bliższym zobaczeniu jest alternatywą idiotyczną. No nie mamy żadnej szansy, no jesteśmy wreszcie niczym lepszym niż szczury, czy psy, czy wreszcie kalafior, wie pan, no jest tylko inna forma.
Ja mam sobie trochę mniejsze, lepsze.
No nie wiem, ja sądzę, że ja nie, to nie mam ani o sobie, ani o panu, ani nikim innym w ogóle, wie pan, o życiu, to znaczy człowiek. Ja nie wiem dlaczego, co nas predestynuje do tego, że wie pan, rozpatrujemy siebie jako jakiś wymiar w kosmosie, podczas ten wymiar chyba nie istnieje, albo jest tak nieskończenie mały, że biorąc z punktu widzenia, jeśli by taki punkt istniał, Boga, między nami, szczurami, a kalafiorem nie ma różnicy.
A dlaczego wybierasz taki punkt widzenia? Jeżeli mówię,
nie, ja go nie wybieram, ja tylko go odczuwam.
Dobrze, ale dlaczego go odczuwać? Dlaczego taki punkt widzenia odczuwać? Po pierwsze, jest to punkt widzenia bardzo hipotetyczny, bo niby z jakiej racji miałby istnieć taki punkt, czyli coś konkretnego, takiego jak Bóg, czy jakieś tam
nie, no, miejsce, z którego patrząc. Dałem panu szerszy punkt widzenia. Trudno powiedzieć, z jakiego punktu jest ten szerszy. Dałem tego Boga, wie pan, jako coś, co jest...
Dlaczego miałby istnieć punkt szerszy widzenia? Filozoficznie tego nie pojmuję. Dlaczego miałby istnieć szerszy punkt widzenia?
Istnieje, dobrze.
A pan go zakłada, jego istnienie. Pan mierzy nas samych.
Ułatwiam zrozumienie.
Pan utrudnia je. Panu trudne, bo pan zakłada jakiś punkt widzenia, który nie istnieje. I którego, albo którego istnienie jest przynajmniej hipotetyczne. W ogóle stawia pan pytanie na płaszczyźnie, która oczywiście zakłada z góry odpowiedź. I z góry oczywiście zakłada, że ma pan rację, a wszelka odpowiedź jest absurdalna.
Wszystkie pytania są tak zadawane przez ludzi. Ludzie znają na początku odpowiedź, a później formułują dopiero pytania. Ja wątpię, czy jakikolwiek system powstał w ten sposób, że wie pan, naukowiec, mając do dyspozycji przesłanki, usiłował wyciągnąć wniosek. On najpierw miał wniosek, a później dobierał przez długi czas przesłanki, jak jeszcze znalazł.
Ja jestem naukowcem i dużo piszę i wiem mniej więcej, jak się mechanizm pracy naukowej odbywa. To jest w dużym stopniu, tak jak pan mówi oczywiście, pewne indywidualne wrażliwości na pewne elementy, które układają się w pewną logiczną definicję, którą się potem stara udowodnić. Ale ta definicja w dużym stopniu ulega wygięciom w trakcie poszukiwań. I czasami nawet się ją opuszcza. Czasami ją się ogromnie niuansuje, jeżeli oczywiście jest się człowiekiem nie fanatycznym, tylko prawdziwym naukowcem. Czasami się ją opuszcza, a czasami stawia się ją na końcu jako pewną hipotezę, którą prawdopodobnie realność popiera, ale właściwie dowodów na tym nie ma. Ja mam 4 lata siedzę nad taką książką teraz, którą piszę, Sprawa międzynarodowego, która wyszła z pewnych założeń, które nabyłem jeszcze jako student. Potem je wyraziłem w mojej pracy habilitacyjno-doktorskiej w sposób dosyć nieznoszący sprzeciwu, ale jeszcze za zupełnie nieudowodniony. A dzisiaj od 4 lat zacząłem ją poddawać analizie, rzetelnej analizie sprawdzanej. I mogę panu powiedzieć, że odkryłem bardzo ciekawe rzeczy, ale przyznaję, w tej książce przyznam, że potwierdzenia bezsprzecznego tego, co powiedziałem, nie znalazłem. Na pewno znalazłem więcej niż wszyscy inni, bo nikt tego nie szukał. Ja szukałem i znalazłem wiele elementów, ale absolutnej pewności nie nabyłem. Taka jest droga bardzo wielu naukowców.
No tym niemniej to, co ja powiedziałem, z nauką mam mniej wspólnego, a raczej coś z metafizyką, powiedziałbym, z różną ontologią nawet, wie pan, no i myślę, że w tej dziedzinie, wie pan, jakiekolwiek doszukiwanie się w drodze innej niż olśnienie, czyli zobaczenie prawdy od razu w formie gotowej, takiej, że uderza w łeb, tak jak szafła, wie pan, że się zmienia od razu w coś innego. No, bo takiego roślinia może nie miałem, ale w każdym razie jakby w tej chwili w coraz mniejszym stopniu wyróżniam nas, wie pan, jako ludzi, jako coś specjalnego. Oczywiście to można i u Darwina znaleźć, prawda? Ale chyba nawet, wie pan, nie ma różnicy między materią żywą, a materią martwą, wie pan. Są rozmaite po prostu stany tego, co istnieje, nieobserwowane od wewnątrz, choćby tak jak u Heisenbergera, wie pan, fizycy, po prostu nie sposób nawet określić, gdzie się znajdujemy i co to wszystko znaczy, wie pan, człowiek. Po prostu widzimy się niejako od środka, jakbyśmy obserwowali własne ucho.
No, to jest właśnie typowe dla wszystkich metafizyków, czyli ludzi zakładających, że za fizyką jest jeszcze coś. Czyli, że trzeba zaadoptować punkt widzenia tego coś i spojrzeć na całą resztę z punktu, który jest pozafizyczny. Dla materialisty takim, jakim ja jestem, daleko większym niż pan, bo pan z pozoru jest materialistą mówiącym, w końcu jesteśmy tym samym, co szczur. Wydawałoby się, że to jest najbardziej materialistyczny, naukowy i najbardziej względny punkt widzenia. Lecz odwrotnie, wydaje mi się, że rzeczywistość jest to szalenie metafizyczny i bardzo niematerialistyczny, a idealistyczny punkt widzenia, bo zakładający istnienie jakiegoś odniesienia, jakiegoś punktu, z którego można na całą resztę spojrzeć, punktu widzenia pozafizycznego, metafizycznego, który pozwala zobaczyć całą względność tego, co jest fizyczne, całą jego uniformalność albo minimalność różnic. Natomiast dla autentycznego materialisty, jakim ja jestem, wydaje mi się oczywiście, który nie wierzy absolutnie w nic, agnostyka zupełnego, tego rodzaju pytania w ogóle się nie stawiają w mojej głowie. Po prostu nie zastanawiam się, czy ja mam lepsze miejsce od szczura, czy ja mam takie same miejsce od szczura.
Pytania można sobie stawiać samemu, albo one się mogą przed nami pojawiać. Pytania nie pojawiają, ja sobie nie stawiam pytań, bo w ogóle nie w tym rzecz. One po prostu są mną, one istnieją, wie pan, bez względu nie ma roboty, w sumie nawet obrazu. Po prostu się w jakiś sposób widzę, nie tym trzecim okiem, wie pan, pożyczonym panu Bogu, który mnie tam później informuje, że trochę jest silniczym, prawda? Tylko, wie pan, sam nagle w pewnym momencie jestem przytłoczony spostrzeżeniem czegoś i to spostrzeżeniem w sposób pozadyskursywny, pozaracjonalny zupełnie. To czasem, wie pan, widzę w jakimś takim momencie, gdy zobaczę na przykład rodzinę siedzącą przy stole, czy rozmawiającą i nagle, wie pan, takie jakby schizofreniczne zobaczenie tego wszystkiego, wie pan, w aspekcie zupełnie właśnie zwierzęcy. Gdzie jest ten... Co tu jest znowu takiego nadzwyczajnego? Czy my się z tym wszystkim tak cackamy? Jest to w ogóle gówno nie warte, wie pan, zatrzymania wzroku. Jest to po prostu forma taka sama jak wie pan, lud zamarzający na szybie, którego powstają kwiaty. Nam się wydaje, że jesteśmy kwiatem. Jest po prostu, nie my jesteśmy, to coś, wie pan, powstała świadomość, zadajemy sobie pytania, ale wystarczy lekkie uderzenie młotkiem, wie pan, w potylicę i przez nikną pytania, świadomość, cała reszta i tych świadomości, tych pytań, wie pan, to wszystkiego, to jest typowe zresztą pytania na metafizyki oczywiście, ale ja jestem zawsze bliższy, wie pan, znaczy materialista, jestem tak dalece, dopóki idzie o kurs wymiany dolara i naprawę telewizora, wie pan, ale nie uwierzę, że istnieje gdziekolwiek materialista, który wie pan, nie miewa takich drżeń, wie pan, natury, nie ma wątpliwości, chęci samobójczych czy jakichś innych takich zagrać. Nie uwierzę w czysty materializm.
Nie, dopóki ja wierzyłem w ogóle, to oczywiście wierzyłem, sam proces wierzenia nie jest czymś czystym, które znika, pojawia się, tylko jest warunkowany całym życiem człowieka. Dopóki moje życie skłaniało mnie do wierzenia w istnienie czegoś poza. Czy skłaniało mnie do zadawania sobie tego typu pytań, chociażby dlatego, że byłem stale w pobliżu śmierci ze względu na, za dużo powiedziałem, bo ja ciężko tak chory nie byłem, ale miałem takie sytuacje, w których no, zastanawiałem się, Boże kochany, no może mi się rzeczywiście za te kilka tygodni przekręcę, bo tak już jest niedobrze ze mną. Te pytania mnie nachodziły. Ale moje dzisiejsze życie jest tak zorganizowane, że nie z każdego punktu widzenia sentymentalnego, zdrowotnego, materialnego, politycznego, każdego, że tego typu pytania nie nachodzą do mnie. Tego typu kwestie mnie nie przejmują, co wcale nie prowadzi, uważam, do tego, żebym był intelektualnie wyjałowiony. Nie prowadzi do tego, żebym w ogóle nie zastanawiał się nad rzeczami, które przekraczają codzienność. Ale te rzeczy nie zakładają właśnie tego punktu widzenia metafizycznego. Po co istnieje? Przecież mogę zniknąć z chwili na chwilę. Czy w rzeczywistości moje życie ma sens, czy nie jest?
Nie wiem, pan, to nie jest tak na pytania. Te pytania nie dają się sformułować właśnie w proste, wie pan, takie pytania, jakie pan przez sobie po co istnieje, czy coś skąd wyślij,
to jest jedno i tak dalej. Nie
po prostu dowcip polega na tym, ja tak samo mam życie zorganizowane, niby zapewnione, wie pan, obrazy, ramki, dbanie o trwałość i tak dalej, ale to wszystko jest jednak po pierwsze, ja mam dużo więcej czasu na jałowe rozmyślania, jakby to pan zapewne nazwał, ze względu na to, że przy malowaniu proces, wie pan, intelektualny jest raczej umiarkowany, nawet lepiej go wyłączać, bo jeśli bym się zaczął za dużo zastanawiać, to po prostu uznał obraz za idiotyzm. Wie pan, po prostu w czasie tego myślę raczej o czymś innym i właśnie te rzeczy raczej mi przychodzą, bo trudno wyłączyć głowę i tak, żeby ona w ogóle nie funkcjonowała. Pan jej nie może wyłączyć, bo pan ma najprawdopodobniej problemy, które wymagają nieustannej aktywności, prawda, o charakterze ściśle arytmetycznym. To jeżeli nie tak, to tak, jeżeli nie tak, to tak. Ja mam ta aktywność w momencie zakładania nieba na kolor żółty, wie pan, po to, żeby gładka jest równa zero. To jest po prostu aktywność fizyczna, w tym tu jest, żeby nie użyć z nudów. Człowiek myśli o czymś w ogóle niezwiązanym z tym niebem, które tutaj zakłada, prawda, nad górę. I wtedy przychodzą te myśli rozmaite. Nie są to myśli właśnie, skąd wyszliśmy do wojny, idziemy i czy to wszystko ma sens, bo chyba na to sobie dość łatwo odpowiedzieć, są sobie postawione pytania po prostu. Ale właśnie te, które ujmują, wie pan, całość przyrody jako coś niesłychanie względnego, już choćby względność szybkości przebiegu czasu, prawda? Wystarczy kamerę filmową ustawić, wie pan, na inną. Widziałem taki film, że ktoś Nowy Jork fotografował z szybkością poklatkową, jedno zdjęcie na godzinę. I filmował, wie pan, ten Nowy Jork na przestrzeni wielu tygodni, w którym, wie pan, łącznie ze statkami, i ten ruch, to jak ruch naczynia krwiośni, ten gwizd lecących do pracy, wie pan, ludzi, że rozkładali, wybiegali różne samochody, później okręty po tym, wie pan, takie sznurze jak rakiety, to wszystko przelatywało, słońce to trzasta. No i właściwie jest to kwestia, że my widzimy naszą rzeczywistość jakimś jednym naszym odczuciem czasu, nie znaczy, że ona nie może mieć tych odczuć, że nie znaczy, że nie może być tych punktów widzenia nieskończenie wiele, ale z jak jednego punktu widzenia jesteśmy w ogóle nieruchomi, nasze życie nie trwa, ono jest, wie pan, równe.
Kawa, żeby się rozjaśnił umysł.
Właśnie, mam go wyjątkowo ciemny, szczególnie, że
może
uprzejmiony metafizyki, czyli...
Już w kuchni posprzątałam, odpadłam od kuchni.
Ale jak maluje pan, to właśnie są częste takie momenty zupełnie mechanicznej pracy, której ogromne, myśli pan...
No w nie sposób myśleć cały czas, bo niech pan sobie zobaczy, ile trzeba przy tam... Najwięcej zresztą roboty jest przy gładkich tłach. Nie, no to wbrew pozorom, ja nie chcę, żeby było całkiem gładkie, chcę, żeby tam była jakaś wibracja dla oka, ale słabo dostrzegalna, żeby to nie było typowy, wie pan, tak, serata czy coś takiego nakropkowane, tylko żeby to była łagodna wibracja. Przecież to się godzinami bawi w to, wie pan. Jedną warstwę tego, to musi przesychać, to tamto, to owo, wreszcie. Nie sposób myśleć o tym, co się robi cały czas.
Ale o obrazie pan nie myśli.
No raczej, no, kursowo wracam do tego tematu, bo powstają momenty, w którym trzeba zdecydować na przykład, czy nos wyrzucę i zamiast z niego zrobię dziurę, czy wsadzę tu małą, mniejszą główkę, czy węże będą z tego wychodzić, czy może nie węże, ale sznurki. Nie myślę w sposób racjonalny. To jest przekładanie, powiedzmy, wrażenia wizualnego na słowa. Ja po prostu myślę, aha, sznurki będą wychodzić z nosa, ale nie będę myślał, że sznurki z nosa znaczą to, a to. Z nosa, żeby wychodziły sznurki z nosa, powinny z nosa wychodzić, prawda, jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Bo później egzegezy, wie pan, bywają racjonalne. Moje myślenie jest myśleniem wizualnym. Jak namalować sznurek, czy dać mu cień, czy lepiej będzie sznurek, czy lepiej, żeby jajo wypadało, wie pan. Nie, jajo będzie ładniejsze. Jeżeli jajo będzie się cielować na niebiesko od góry, a niebieskie nie będzie mi harmonizować z tym, nie, wyrzucę jajo, zrobię otwór tutaj, a na przykład spodu podkreślę na zielono. Wie pan, i w ten sposób, to myślenie tego, tym czytem, nieustannie podpieranie słowami wrażeń wizualnych, zdecydowanie wizualnych. Uważam, że malowanie jest do oglądania, a nie do gadania. To jest właśnie to, co mnie łączy jednak mimo wszystko z tymi z agresywnymi w stosunku do mojego malarstwa krytykami z Francji. Ja bym się z nimi tak generalnie raczej zgodził, tylko że oni tego wcale nie widzą, wie pan, po moich obrazach, co dość, wie pan. Bo tu siłą rzeczy każdy, wie pan, zaczyna odczuwać jakieś, wie pan, potrzebę wyładowywania tego swojego metafizycznego wnętrza. Ono nie jest zawsze w najlepszym gatunku jeszcze na dodatek, wie pan, jak mi się tu tak rozsypują ludzie, wie pan, i wtedy to już jest w ogóle, ja jestem załamany, bo myślę, że ja to wszystko namalowałem, to strasznie.
I proszę pana, To czyli co, ale straszne dlaczego? Bo jak pan zobaczy.
No że... Ona, jeżeli mi ktoś właśnie przyjdzie, wie pan, odmucha się tak już serdecznie przed obrazem i później ekce homo powie, skąd wyszliśmy, dokąd idziemy i tak dalej, i rosyjskie człowiecze.
No tak, kryzys.
Tu wczoraj zresztą jedna pani, która zauważyła tamtą kryzę na tamtej głowie i tak. Mówi. Kryza z kości. No i tu zaraz przemijanie powołała, wie pan, jakieś inne. A ja tak naprawdę ja normalną kryzę. Później mi się znudziła zabawa przy fałda. Zacząłem robić taki niby coś innego.
Wszyscy, którzy panu kiedyś będą tezy doktorskie pisać, to piliby to, jak po francusku się mówi, jak mleczko. To, co pan w tej chwili powiedział.
No, ale to w ten sposób można sobie właśnie dać wędę przyprawić, mówiąc już z tym Gombrowicza, prawda, że bo jeśli ja nawet coś mówię i ujmuję to w słowa, to nie zawsze muszę odczuwać to i rozumieć tak samo, jak ktoś, kto ma całkowicie inny stosunek do rzeczywistości, emocjonalny stosunek do rzeczywistości, rzecz jasna, rozumiałby moją wypowiedź, wie pan. Jeżeli mówiliśmy na przykład wczoraj na temat życia ludzkiego, pan mówi, że dla pana niewiele znaczy, dla mnie znaczy bardzo wiele. Tak mi się wydaje właśnie jedna rzecz zresztą...
Ja tego nie powiedziałem w ten sposób i nie powiedziałem tego tak ostro.
No w każdym razie dla mnie było to, jak mu się wydaje, nic plus życia nie istnieje, bo po prostu w ogóle, że możemy na ten temat mówić, zawdzięczamy temu, że istniejemy, prawda? No to wie pan, w zależności, jeżeli ktoś będzie, ktoś, kto jest optymistycznie, zdrowo, wie pan, ustosunkowany do krzepy ludowej, już nie tylko do Bartoka, wie pan, czy Strawińskiego, ale do, powiedzmy, Kraftdurchfreude, wie pan, takie jak za czasów Hitlera, prawda, ta cała propaganda, która była, zresztą, która istnieje również w stalinizmie, w komunizmie i tak dalej, i tak dalej. No to ten człowiek, który zrozumie mój punkt widzenia, zrozumie go tylko ze swego punktu widzenia, czyli jakby go w ogóle nie zrozumiał, będzie mógł na ten temat nawet pisać, ale...
No nie, to co pan powiedział przed chwileczką o świetle, żółtym świetle na obrazie, o zastanawianiu się nad różnymi sprawami przy malowaniu płaszczyzn, to są rzeczy, które rozumie się w sposób jednoznaczny, a bardzo ciekawy. No w końcu nie ma 15 możliwości interpretacji tego, co pan powiedział, że ta żółć jest kolorem najmocniejszym i że to panu pozwala lepiej uwypuklić jakiś tam element plastyczny, a że to wcale nie chodzi o żadną idiotyczną nadzieję, którą egzegezi zobaczą w pańskich obrazach, więc to jest jednoznaczne, a bardzo ciekawe, bo każdy przecież ma, każdy mnie pyta od razu, że ten facet nie jest normalny, po pierwsze, po drugie, on jest morbidy, to znaczy, że stale krąży w sposób jakiś taki, lubuje się w śmierci i że w końcu za tym się kryje jakaś metafizyczna, głęboka treść w każdym obrazie inna i że to żółte światełko jest nadzieją.
No, pan, na Boga,
jest bardzo...
po pierwsze, nadzieję to wielu z nas posiada, abstrahując już zupełnie od tego, śmiercią to w mniejszym lub większym stopniu interesujemy się na równi z pornografią, prawda? Bo jest to jakaś sprawa, która nas osobiście dotyczy, a równocześnie dość wstydliwa. Nie chcemy mówić, wystarczy tylko, prawda, ktoś będzie miał problemy z nowotworem i natychmiast jakie zaczynają się, wie pan, korowody, tańce, żeby nie powiedzieć głośno, tak jakby się coś mogło zmienić od powiedzenia głośno czegoś, prawda? No nic się nie zmienia, ale już nawet nikt nie chce tego usłyszeć, że jest na przykład skazany, wie pan, no. Przecież jesteśmy wszyscy skazani i to nawet wyrok już jest stosunkowo niedaleko, przynajmniej w moim wypadku, zresztą w pańskim już też nie jest to jakaś aż tak odległa, wie pan, przy pełnym zdrowiu, wie pan, i tak dalej. Jakoś żyjemy z tym, wie pan, funkcjonujemy, ale to nie znaczy, że w każdym z nas ten problem nie istnieje, no nie uwierzę, że jest raczej tradycja, wie pan, że we Francji jest, nie wiem dlaczego, tradycja w kulturze, może nie w tradycji jakaś ludowa, wie pan, pewne rzeczy uchodzi, a pewnych rzeczy nie wypada, tak jakby się popełniało nie tak towarzyski. Można o nich powiedzieć z dystansem, ale stracić dystans to tak jakby stracić, wie pan, no, jedną tam tytuł, czy jakieś szlachectwo, czy coś takiego, wie pan, po prostu prostak, który tak o śmierci, wie pan, mówi, czy boi się czegoś. To jedna, drugie, że wie pan, no każdy człowiek, to jest dość śmieszne, jaki by nie był, jakie by funkcje nie pełnił, staje przed alternatywą, wie pan, balnięcia idiotyzmu, jeżeli mówi o sztuce. Jestem tak speszony, że zaczyna gadać tym większe idiotyzmy, wie pan, i one są normalnie jakoś ułożone w takie całe wiązanki stereotypów. Ja nawet przypominam sobie raz, zresztą dość śmieszne, bo Urban się musiał wypowiadać, wie pan, który teraz się wypowiada na tematy, powiedzmy, bardziej ten temat moich obrazów, no i, bo był raz, wie pan, w komisji kolaudacyjnej jakiegoś filmu. I następnie musiał, wie pan, wypowiedzieć parę myśli. No i to tak samo wypieprzył, wie pan, taką wiązankę jakichś takich banialuków w tym stylu.
Na temat pańskiego malarstwa.
Tak, że widzi obsesyjne, wie pan, że zmęczona pamięć, bo to tam można ułożyć mniej więcej ze 100 wyrazów, wie pan, można byłoby ułożyć tą wiązankę, którą w zależności od zestawienia kolejnego, wie pan, 30 spośród tych 100, a zawsze wtedy już duża ilość permutacji istnieje, można ułożyć te całe, te szeregi, wie pan, sądów, które, czy tego, co nam się wydaje, że to są sądy, bo wreszcie mówiąc dalej o tym, co ja mówiłem poprzednio, nie, a pługi także wrzeszczą, wie pan, no, po prostu, jeżeli się znajdzie dwóch ludzi, to zaczyna jeden wydawać dźwięki i inny, niewiele się za tymi dźwiękami najprawdopodobniej znajduje, tak, mówiąc między nami.
Jeszcze tylko, ponieważ nagrywamy teraz, chciałbym, żeby pan powtórzył to, co pan powiedział o zgodzie z krytyką francuskich piesków, którzy nie cierpią niektórych narratorstwa w pańskiej malarstwie, z tym, że pan również go nie cierpi i że absolutnie go pan nie zamierza.
Tak, to znaczy, w niektórych dawniejszych obrazach, szczególnie tych, które panu się tak swego czasu bardziej podobały, z mego punktu widzenia było za dużo narracji, z tym, że ja zawsze traktowałem je jako persyflaż, zdecydowanie persyflaż, i sądziłem, że jest to, wie pan, coś w rodzaju, no, marsza wojskowego, który się pojawia, powiedzmy, u Szostakowicza w symfoniach. Wyraźnie jest to ironia cudzysłów, wie pan, oko do widza, ale nie było to robione zawsze we wszystkich obrazach, bo raczej ja rzeczywiście najchętniej malowałbym chyba martwe natury, wie pan, czy coś takiego. A w każdym razie w obrazie widzę przede wszystkim problemy malarskie, a treść, to co jest odczytywane jako moja wypowiedź, jest niejako uboczne. Po prostu z faktu, że się maluje dwa przedmioty realistyczne.
Buduje
się związki między zestawem skojarzeń z każdym przedmiotem, ze szklanką. Jest pewna ilość zestawów skojarzeń z telefonem inna. Jeżeli namalujemy szklankę obok telefonu, oczywiście to są akurat niezbyt tam owocne, prawda, skojarzenia, zestawienia, ale jeżeli telefony będą pływać już po oceanie albo będą, wie pan, w jakimś innym układach mniej prawdopodobnych dla siebie, to powstaną już skojarzenia, dlaczego te rzeczy są obok siebie i co z tego wynika. A tymczasem to może być w pewnym wypadku niezauważalne zupełnie przez autora. Tak jak ja mówię, malowałem te wyrzucone ryby na brzeg. Nikt mi nie przyszło do głowy, że jest to zagrożenie ekologiczne, że w ogóle można to w ten sposób odczytywać. Nie można w ten sposób odczytać.
A dlaczego pan przyszedł na głowę na malowanie tam ryby? Czy to był jakiś...
No, zmiłuj się pan, no, jeżeli bym mi wyrzucał ten może magnetofon, to byłoby to mniej prawdopodobne. No oczywiście mógł komuś wypaść magnetofon z łódki, prawda, czy z okrętu, i może go akurat nie wyrzuca. Ale po pierwsze, magnetofon, a to jest, już się wiąże już zupełnie inną sprawą, jest w tradycji pikturalnej, z wyjątkiem pop-artu, dość rzadko używanym rekwizytem. A ja raczej chciałbym malować obrazy, które są typowymi obrazami, które się, ktoś tu już w jakichś tam wywiadach mówił na ten temat, jest czymś, co nie zakłóca naszej spokojnej percepcji tego jako obrazu, któryśmy tysiąc razy już widzieli, tylko może on jest nieco inny, może lepiej lub gorzej namalowany. Tym niemniej magnetofon tutaj by budził dysonans, to już by prowokował wręcz do pytań, dlaczego go może wyrzucać. Rybę może wyrzucać, bo ryba normalnie pływa w morzu, prawda?
A dlaczego na przykład to może wyrzuca tą rybę?
Bo ja by jej nie wyrzucało.
Dobrze, to rybę. Ale dlaczego w ogóle może jakąś rybę wyrzucać?
Proszę pana, jeżeli namalowałem tam czarne niebo, czarne morze, no ja to mógłbym dość jasno to wyjaśnić w miarę możliwości, bo wreszcie egzekwatą do pełni swojego obrazu też nie jestem. W wielu wypadkach sobie nie zadaję pytania po prostu. Mm-hmm. Ale załóżmy, że nad tym obrazem to tyle razy myślałem i tyle razy mnie zarzucano właśnie tradycje śródziemnomorskie, prawda, wie pan, tej, no... O Jezu, mniejsza o pewnie treści tych. No w każdym razie ryby na piasku, albo że skażenie natury i tak dalej, no więc się zastanawiałem, no najprawdopodobniej chodziło o większą ilość elementów. Namalowanie nieba i ziemi nieporośniętej trawą jest troszkę za mało, żeby nie będąc absolutnym geniuszem zrobić z tego obraz. Tak. Jeśli już na tej ziemi namaluję jeden czerwony kamyk, albo perełkę leżącą, bo coś już łatwiej jest, wie pan, jakby wzbogacić obraz o materię. No więc sądziłem, że jeżeli jest morze, czarne niebo i piasek, to ryba będzie czymś więcej mogła. Tam być łódka na przykład zbliżająca się w morzu, no to też znaleziono by tam, wie pan, coś, że łódka. Wiadomo, że w wielu podręcznikach psychologii głębi, w tradycji, wie pan, mitologicznej, łódka jest symbolem śmierci i zaraz by mi pojechali tą drogą, no bo przecież...
Ale pan się boi tego, że pojadą tą drogą?
No jeżeli wiem, no to staram się tego namalować. Tam jest niesmaczne.
Czyli są jakieś momenty takie.
Jeżeli mi przyjdzie, to tak, gdy mnie przyjdzie do głowy, o rany boskie, zaraz, to będzie, to od razu zostanie odczytane w ten sposób, no to to może by się dało to jakoś, wybał, no czasem mi żal zrezygnować z pomysłu, jak on ładnie przyszedł mi do głowy i w jednym momencie jest fajnie. No żal zrezygnować z tej łódki, coż można dać zamiast łódki, myślę w tej chwili, prawda, głośno, co ja mogę tam na tym może umieścić, prawda, żeby było, żeby równocześnie nie było sensacji, nie samochód, nie telefon, nie maszynkę do suszenia włosów, no może skała będzie wyłazić, nie, bo skała nie płynie, a to powinno być coś, co płynie, prawda, no więc no zdechła ryba płynie po wierzchu, no więc to jest ten drugi
element. No przepraszam pan, powiedział w tej chwili, a przecież powinno płynąć. Dlaczego coś powinno płynąć? Czy taki właśnie element, bo widzimy.
Proszę pana, nie, oczywiście.
Dlaczego coś ma płynąć?
Powiedzmy, jeśli by miało płynąć, to przypuszczalnie dlatego, że go, jeśli bym to musiał zwerbalizować, oczywiście, żeby było w jakimś tam sensie, wie pan, sprawiało wrażenie lekkości, żebym ten ruch w jakiś sposób uzyskał. Skała tkwiąca w wodzie musiała być spieniona woda, prawda?
Czyli znowu to jest rozumowanie czysto pikturalne, a nie literackie.
Wie pan, z reguły, no oczywiście nie mogę stwierdzić, że nigdy nie uderzy mnie, wie pan, że nigdy nie rozumuję kategoriami, wie pan, nośników treści w tym, co zostało namalowane, tych skojarzeń prostych. Niewątpliwie one muszą być, ale one nie istnieją na zasadzie tej takiej najtańszej, najprostszej symboliki. Wiem, bo
co artysta przez to chciał powiedzieć? Klasyczne, tego, że mnie w szkole podstawowej zawsze uczono. Pytanie, które mi napawało mnie niechęcią do literatury, do poezji, bo zaraz sobie to przekładałem na racjonalny język, co artysta przez to chciał powiedzieć. Trzeba było mi lat na to, żeby się wreszcie wyzwolić od tego idiotycznego.
I z tego na pewno się nikt z nas jeszcze całkowicie nie wyzwolił, bo ta szkoła wpoiła nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i być może i w Stanach Zjednoczonych, gdzie...
Często po symbolizmie, wydaje mi się. Symbolizm chyba zadał to śmiertelny cios sztuce, z którego dzisiaj tak strasznie się właśnie Awanda Gargadowa chce wyzwolić, żeby nie można było tego pytania. Co się za tym kryje? Co to symbolizuje? Co za tym ma być? Przecież sztuka klasyczna nie ma żadnego celu, czegokolwiek powiedzenia poza tym, co mówiła, prawda? Opowiadała czy jakąś historię, czy pokazywała jakąś twarz, czy jakąś tego. A dopiero symbolizm chciał zawrzeć jakąś treść. I od tego czasu przecież bez przerwy tych biednych, małych ludzików w szkole się zapytuje, odgadnijcie, co artysta chciał przez to powiedzieć. On symbolizował to, on tutaj symbolizuje się nadzieja, bo tutaj Beksiński namalował kawałeczek żółci, a te wszystkie postacie idą tutaj, te dziury i one tam przepadają, prawda, to jest nasze życie. No takie spotkałem się z takimi wieśniami.
Więc wie pan, no więc właśnie jest dla mnie najstraszniejsze, znaczy symbolizm. To jest coś, czego chyba najbardziej nie cierpię. Z tych wszystkich możliwych, znaczy może są jakieś dobre obrazy symboliczne w pewnym okresie historycznym, natomiast nie lubię symbolizmu generalnie. Ja go chyba nie lubię nawet nie tylko tego symbolizmu artystycznego, ja nie lubię symbolizmu tak samo, wie pan, u Freuda, Junga i u tych wszystkich facetów psychologii głębi. Zaraz mi się wydaje, że oni jakby, wie pan, z pozoru przesuwali tylko zagadnienie kawałek dalej. Ono jest tak samo niezrozumiałe kawałek dalej, bo kawałek bliżej. Tylko mi się wydaje, że wie pan, mówiąc na jakiś temat, uzyskują coś takiego jak zrozumienie istoty rzeczy. Co więcej, później ci, którzy się już troszeczkę głębiej weszli, wie pan, sfery symboli, to już w ogóle nie potrafili odróżniać między rzeczami z pozoru niesłychanie prostymi. Więc już później, wie pan, urodziny i śmierć to jest to samo, dziura to już wiadomo co to jest, wie pan, grób, kobieta, wie pan, matka, wielka góra, wie pan, tony tego wszystkiego, mówię, dobrze, wszystko już prawie oznacza wszystko. Oczywiście ja się zgadzam, że najprawdopodobniej jesteśmy tam w jakiś sposób potomkami tam jamochłonów czy czegoś innego i że pewne archetypowe bodźce, które nas pchają w kierunku odżywiania się, prokreacji czy tam snu czy czegoś innego, nadają kierunek wszystkim naszym działaniom na tym świecie. Ja mówię, uprościłem nawet bardziej. Żartobliwie stworzyłem teorię, że wszystko to, co człowiek stworzył, służy do wsadzania do środka, do naciągania na siebie. Absolutnie nie ma żadnych innych rzeczy w całej cywilizacji. Wyłącznie te konsumpcyjne stosunki. To są, powiedzmy, żarty.
Ale wielu ludzi przecież będzie zawsze panu widziało jakiegoś symbolistę. Cmentarz, który tutaj widzę przed sobą, no przecież jest typowym elementem malarstwa symbolistycznego.
Wiem, jest to raczej typowy element.